Tak jest, panie majorze. To tytuł dzisiejszego słuchowiska, którego scenariusz jest adaptacją kilku opowiadań Konrada Bartoszewskiego z książki Sąd Polowy. Konrad Bartoszewski, pseudonim Wir, był postacią niezwykłą. Pierwsze zadania po obronie dyplomu magistra filologii polskiej w 1939 roku wyznaczyła mu nie praca, ale okupacja. Był jednym z organizatorów konspiracji w Biłgorajskiem, komendantem rejonu Armii Krajowej Józefów Biłgorajski. W ostatniej fazie walk partyzanckich w Puszczy Solskiej w czerwcu 1944 roku dowódcą zgrupowania oddziałów AK i BH w słynnej bitwie pod Osuchami. Opowiadania i nowele, które znalazły się w książce Sąd Polowy, opublikowano w kilka lat po śmierci autora. Odszedł w Lublinie w 1987 roku. Słuchając audycji Tak jest, panie majorze, pamiętajmy, że słuchamy nie tylko zapisów literackich doktora nauk humanistycznych, ale także głosu człowieka odznaczonego Krzyżem Virtuti Militari, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Armii Krajowej. Imię Konrada Bartoszewskiego noszą ulice w Józefowie Biłgorajskim i Biłgoraju. Opowiadanie Gęba Starego.
Może ta noc nie jest gorsza od innych, ale zdaje mi się, że dzisiaj to sama natura jest przeciwko nam. Deszcz leje przez cały dzień.
A tu się zbliża północ i nic nie zapowiada zmiany na lepsze.
Zrobiło się tylko piekielnie ciemno.
O, dobrze, że chociaż Niemcy od czasu do czasu poświecą.
Przypominają nam, po co tu jesteśmy i co nas czeka przed świtem. Mamy jeszcze godzinę czasu.
Przeznaczona jest na odpoczynek, na koncentrację psychiczną.
Stary to już chyba czwarty raz powiedział, co mamy robić. Jak pójdziemy do natarcia.
Oj, teraz musimy siedzieć cicho, nie mając sobie nic do powiedzenia.
A ja to jestem cholernie głodny. A swoją drogą to zabawne, że myśli o jedzeniu człowiek, którego być może za godzinę jakiś przygodny grabarz amator poklepie łopatą po tyłku.
To znaczy, że soki żołądkowe jeszcze się wydzielają.
Nie na wiele się przydadzą, kiedy połknę swoją porcję ołowiu. Sokinsen. Nie miałam mu kiedy wypalić luśnia. Dajcie mu spokój. Może się rąbnął?
A gówno! Byłoby więcej szumu.
To nie mnie spruje. Całą taśmę chyba chcę wypróżnić. Nie bój się, starczy i dla ciebie.
Lepiej pomyślcie o tym, żeby wam tyłki nie rozmiękły.
Mnie jest wszystko jedno, w jakim stanie pójdę do piachu. To zupełnie nieważne.
Ważne, bo niebawem cały rozmiękniesz.
Też. Jeszcze go nigdy nie zawiedliśmy. Może mamy trochę pierdla? Ludzka rzecz.
Kwilicie tak, bo czujecie, że jeszcze miesiąc, dwa i wszystko się skończy. Kapitalik zasług i bohaterstwa ciąży. Żal z tym iść do piachu. 2 lata temu rwaliście się do ognia jak ćmy. Trzeba było was dobrze trzymać na smyczy. W ten czas to była wielka przygoda, a wy dopiero na dorobku.
To nie o nas chodzi. Ale ludzi żal.
Z jakim tyłkiem pójdziesz do piachu, to obojętne. Ale z jaką gębą będziesz chodził po świecie, to nie jest wszystko jedno. Jeżeli położysz łeb, to twoje szczęście. Ale jak nie, to całe życie będziesz miał kaca. Za tę jedną godzinę słabości. Porachuj, czy to się opłaca. Dość tej gadki. Do ludzi. Ruszamy.
A wczoraj to stary pierwszy raz się załamał i musiał tak powiedzieć, bo chciał usłyszeć to, o czym myślał. Nie wiem, czy miał rację. On często tak mówił, że nie wiadomo było, czy to ma sens, czy nie.
Ale on naprawdę ma twarz uśmiechniętą.
On i do piachu wolał iść z dobrą gębą.
Opowiadanie Sąd Polowy.
Myślałem, że mnie krew zaleje, kiedy otrzymałem rozkaz, żeby stawić się w K i zasiąść za tym stołem sędziowskim. Przeszło mi trochę, kiedy patrzę na starego. Wodzi ślepiami po ścianach, suficie, sprzętach w izbie. Żal mi go trochę, ale inaczej być nie mogło. To przecież on wylansował Kazanowe i stawiał go nam za przykład. Ba, za wzór niedościgniony. Jest tu jeszcze Jarema. Nie posądzam go o to, żeby odczuwał w tej chwili jakąś satysfakcję. Co to, to nie. Ale drażni mnie jego opanowanie. I ta mina, z której można by wnosić, że nie jest tym, co się stało, zaskoczony.
Ja to wszystko omal przewidziałem.
A przecież to niemożliwe. Tego nie można było przewidzieć. Do tego wszystkiego miałem protokołować. Tak życzył sobie stary. Dlaczego właśnie ja? Jarema był przecież zawsze lepszy u niego. Pomyślałem jednak sobie, że Kazanowa był zawsze najlepszy. I to złagodziło nieco mój żal. Siedzimy w tej izbie już prawie godzinę, chociaż sprawę można załatwić w ciągu 15 minut. Wszystko jest zupełnie jasne i oczywiste. Aż nazbyt oczywiste.
Jeszcze chwila.
Co bym dał, żeby to się już raz skończyło? Zaraz będzie zmierzch. Na dworze jest jeszcze widno, ale tu w izbie światło pouciekało już z kątów. Jak na ironię, najwięcej pada na Kazanowe, a on siedzi przed nami na stołku, skupiony i uważny. Na twarzy pojawia mu się chwilami z lekka ironiczny uśmiech. Pewnie nadrabia miną, bo niby jak może być inaczej. Z początku mówił wszystko zgodnie z prawdą. Opowiedział, jak
w knajpie Nur für Deutsche wszczął po pijanemu awanturę z niemieckimi oficerami, jak doszło do wymiany strzałów, w wyniku czego byli ranni, jak wówczas udało mu się zbiec. Nie zgubił jednak widocznie szpicla, bo nakryli go potem na melinie, razem z tymi dwoma, po których ślad zaginął, a którzy mieli sypać.
Potem mówił o tym, jak go
Gestapo przywiozło w teren,
nie wspominając o magazynach. Bardzo dokładnie przedstawił wreszcie
swoją ucieczkę z transportu do więzienia.
To właśnie wtedy stary ukrył twarz w swoich kościstych dłoniach.
Dlaczego wskazaliście magazyn z bronią?
Myślałem, że mnie odbijecie. Liczyłem na to.
Wygląda na to, że za chwilę będzie nas oskarżał o niedopełnianie obowiązków.
Kto wam dał prawo do ratowania się za taką cenę? Za tylu ludzi, którzy już poszli do piachu. Albo niebawem pójdą.
Nie oszczędzałem się nigdy. Nadstawiałem głowę bez wahania, ile razy zachodziła potrzeba. Nie chciałem ginąć tak głupio. Miałem do tego prawo, a ten dług, jaki zaciągnąłem, spłacę z nawiązką.
Powiedzieliście, że udało się wam zbiec z transportu.
Tak.
Nie. Zostaliście zwolnieni za obietnicę współpracy. Tu są wiarygodne meldunki.
Tak. Zwolnili mnie za obietnicę współpracy. Zgodziłem się, bo to mi daje szansę odegrania się. Nie byliście tam i nie macie prawa mnie sądzić.
Nie my o tym decydujemy, ale prawo, które chroni społeczeństwo przed wybujałym egoizmem jednostek.
Tak.
Kazanowa chyba teraz dopiero zrozumiał, w jakiej występuje roli. Opuścił głowę. I widzę, że nie będzie się już bronił, że nie powie nic więcej.
Czy gotów pan potwierdzić podpisem to, co zostało ustalone?
Stary wstał i obaj wyszli. Słuchaj, Rema, dlaczego stary tak przeciągał całą sprawę?
Bał się.
Czego?
Że nie zachowa się z godnością.
No i co?
Zobaczymy.
To chyba najgorsze, co mogło nas spotkać. Rękę bym sobie dał uciąć za niego. Rozumiesz, Jarema? Rękę bym sobie dał uciąć. Może on tak dla Marty?
Nie. W jego grze nikt się nie liczył.
W jakiej grze?
On sam przecież powiedział, że musi się odegrać.
Ja pamiętam, że Jarema już raz nazwał go graczem. Broniłem wówczas Kazanowy. Mówiłem, że tacy jak on stwarzają właściwy klimat dla walki. Zarażają odwagą, koniecznym ryzykanstwem. Czułem się po trosze teraz także oskarżonym.
Honorowy gracz. Jak przegrywa, to płaci. I odchodzi od gry.
Jak ktoś uważa się za asa atutowego, to nie bierze w rachubę przegranej.
To mówisz, Jarema, że nie o Martę chodziło. Patrzył w nią jak w obrazek.
Raczej jak w lustro. Co gorsza, widział w tym lustrze to, co chciał zobaczyć.
Kto?
Sam. Sam tak chciał.
A więc znowu ostateczną decyzję wziął na siebie. Nie miał zwyczaju dzielić się odpowiedzialnością. Imponował nam.
Jarema, musimy więcej uważać na ludzi, rozumiesz?
Tak jest, panie majorze.
Napiszesz taki rozkaz, rozumiesz? Żeby nie wprowadzać do konspiracji ludzi, co tylko tak dla samej, jak to powiedziałeś, gry chcą należeć, rozumiesz?
Tak jest, panie majorze.
Takich, co to chcą być tylko asami. Zresztą sam wiesz lepiej ode mnie, jak to napisać.
Jarema, zawsze przytomny, nie odpowiedział tym razem.
Tak jest, panie majorze.
Opowiadanie Kto ma uszy, niechaj posłyszy.
Kto?
Swój, proszę otworzyć. Proszę się nie bać. Jestem swój, chociaż nie tutejszy. Zatrzymałem się u znanego pani gospodarza. Czy
mam zamknąć drzwi na klucz?
Nie. Niech pozostaną otwarte.
Ja przyszedłem, żeby z panią porozmawiać. Jeżeli pani pozwoli... Jeśli pani pozwoli mi chwilę pozostać, to będę bardzo wdzięczny.
Proszę. Niech pan siada. Rozgląda się pan po moim mieszkaniu, po tej zakrystii. I dziwi się, że zdecydowałam się tu zamieszkać.
Tak, dziwię się pani bardzo, że zdecydowała się na tę niebezpieczną i niezdrową pustelnię.
Uważa mnie pan za dziwaczkę.
Nie rozumiem po prostu tego, co pani robi.
A czy rozumie pan to, co się robi w ogóle na świecie? To jest choroba. Ludzkość została zaatakowana przez bakcyla, przeciw któremu nie potrafiła jeszcze wynaleźć szczepionki, ale zwalczy go sama. Przetrzyma i wyzdrowieje. Tak już bywało nieraz w historii. Przeciw chorobie trzeba się bronić.
Tak, trzeba.
Tym można bronić życia, które jest niezbędne do tej prawdziwej walki ze złem. Mam tu pod chustą takiego samego wisa jak pański.
O, ale czy uważa pani, że forma walki, jaką przyjęła, naprawdę czemuś służy? Przyniesie jakieś efekty, przekona kogoś? Co pani chce przez to osiągnąć? Budzić odwagę, bo nie rozumiem.
A czy próbował pan kiedy walczyć? Ale nie o życie swoje czy innych, ale właśnie ze złem, z tym, które jest w nas, w człowieku? Czy szukałby pan wówczas wskazówek w regulaminie wojskowym?
Nie wiem.
Czy
nie...
w sobie?
Nie zastanawiałem się nad tym.
To oczywiście jest sprawa łaski. Przecież pan mógł być taki sam jak ci źli, co mordują. Jeśli pan taki nie jest, to już nie pana zasługa. A jeśli tak, to winien pan komuś wdzięczność. Może pan to nazwać szczęśliwym przypadkiem, ale trudno żywić wdzięczność dla przypadku. Już lepiej sobie, ale trudno byłoby w to uwierzyć. Wdzięczność nakłada na nas w każdym wypadku jakieś zobowiązania. Jeśli nie jesteśmy tacy źli jak inni, to mamy obowiązek walczyć ze złem. Sama broń tu nie wystarczy.
Stary polski RKM.
I to za mało. A jak walczyć ze złem? Trzeba posłuchać głosu.
Pani Janino, ale co pani przez to osiągnie, siedząc w tym kościele sama? Ludzie już się do tego przyzwyczaili. Traktują to...
Już mówiłam, jak dziwactwo.
Coś w tym rodzaju.
Wie pan co? Ja nie wiem, co ja osiągnę. Ale ja wiem, że powinnam to była uczynić. Ja musiałam to zrobić.
Znaczy jest sens robić coś, co się nie liczy?
W tej chwili...
Walka trwa. Nie można czekać na potem.
A czy pan wie, co by się stało, gdybym stąd odeszła? W ten czas by się okazało, że to już się liczy. Ludzie przyzwyczaili się do tego, że tu jestem i nie reagują być może na to. Ale zareagowaliby na fakt mego odejścia. A zatem liczy się to, że tu jestem.
A niech mi pani powie... Czy tylko tym się pani powodowała, pozostając tutaj? Nie po to przecież pani tu zamieszkała, żeby ich do tego przyzwyczaić i mieć uzasadnienie dla swojego tu przebywania.
No nie, na pewno nie. Już raz panu mówiłam, ja musiałam to zrobić. Przed sobą tłumaczyłam to potrzebą wytrwania przy czymś, co jest ważne. Uważałam, że ktoś powinien tu pozostać. Że kościoła nie można było opuścić, bo to byłaby zdrada. Pan wie, co to jest zdrada, kiedy najważniejsza jest wierność. Bez wierności wszystko staje się niepewne, usuwa się spod nóg, a żeby walczyć, trzeba stać mocno. Kiedyś mówiono o pojedynku jako wyzwaniu na udeptaną ziemię. Mnie się zdaje, że ja ubijam ziemię pod nogami walczących. Mnie się zdaje, że uczę ich wierności, a więc robię coś dobrego. A robić dobrze to walczyć ze złem.
Ale po co pani broń?
Żeby robić coś dobrego, trzeba żyć, mój panie. Jeśli się wie, co powinno się w życiu robić, to warto życia bronić.
Czy mógłbym pani w czymś pomóc?
Jeśli pana przekonałam, to już mi pan pomógł.
Dobranoc.
Z Bogiem. Dobranoc.
Opowiadanie Zegarek.
Przepraszam. Która godzina? Przepraszam.
Pan wierzysz, że wskazówki pokazują czas?
No... Właściwie to wierzę.
Tak. A ja nie... Nie wierzę.
Przepraszam. Zapali pan?
Pan nie pamięta tych czasów. Ludzie nie spali wtedy w domach, zwłaszcza nad ranem. Spali albo w schronach, albo w lesie. Kto mógł, wyjeżdżał gdzieś dalej, gdzie jeszcze był spokój. Ja nie miałem gdzie wyjechać. Schronu też nie miałem, bo nie lubiłem siedzieć pod ziemią, jak w grobie. Do lasu to co innego, ale tej nocy zaspałem. Obudził mnie ruch we wsi. Ludzie chowali się, gdzie mogli. Gdy wybiegłem na dwór, zobaczyłem, że Niemcy ze wszystkich stron zbliżają się do wsi. Droga do lasu była już zamknięta, a za uciekającymi strzelali. Coś mnie tknęło, żeby skryć się w duże, dorodne zboże, bo akurat był to koniec czerwca. Pomyślałem, że nie będą go deptać. bo takie ładne. Z sadku dałem nurka w żyto. Na czworakach, delikatnie, żeby nie łamać i nie robić dużego śladu. A takich jak ja było więcej, dużo więcej. Doczołgałem się do środka zagonu i położyłem. Leżałem chwilę, ale trudno tak uleżeć spokojnie i nic nie widzieć. Uniosłem się trochę. W lewo żyto było rzadsze. Patrzę, a Niemcy od graniczki rozwinęli się w tyralierę i idą przez zboże. Wtedy padł pierwszy strzał. Ze strachu cały się spociłem. Położyłem się znowu na bok i pomyślałem sobie, że może mnie jakoś ominął, bo człowiek jak sam sobie nie może poradzić, to jeszcze wierzy w swoje szczęście. Słyszę, jak szwargocą między sobą i pokrzykują, a potem bardzo blisko padł strzał. Usłyszałem tylko jęk i chark od tego, którego trafił. Teraz ten, co strzelił, albo inny, zbliżał się do mnie. Chrzęst łamanego zboża był tuż, tuż. Miałem oczy zamknięte, ale nie mogłem tak leżeć długo. Otworzyłem prawe oko. Stał niedaleko, z bronią gotową do strzału. Wydawało mi się, że to był starszy człowiek. Zamknąłem oczy i czekałem. No wie pan, na co czekałem. Niemiec poruszył się, zachrzęściło łamane zboże. Znowu zatrzymał się. Pomyślałem sobie, że stanął tak, żeby rąbnąć mnie w łeb, obrócić się i pójść dalej. Może nie lubił patrzeć na tych, których zabijał. Ale on jeszcze zrobił 2-3 kroki. Pomyślałem wtedy, że nie chce strzelać z bliska, żeby go krew nie obryzgała. Może on taki, że nie lubi tego, że chce zawsze być czysty. Ale nie, on odchodził. Kiedy otworzyłem oczy i obróciłem głowę, to już go nie widziałem, bo zboże było zbyt duże i dorodne. Jakiś porządny człowiek, pomyślałem sobie. Bo to były takie czasy, no pan tego nie pamięta, że jak człowiek mógł zabić drugiego i nie zabił, to znaczy, że był porządny. A wiesz pan, ile to wszystko trwało? 3-4 minuty. I wiesz pan, co się w tym czasie zmieściło? Co najmniej tych 30 parę lat, które już po tym przeżyłem. Tak, proszę pana. Ja właściwie wtedy już wszystko przeżyłem. Całe życie. I teraz to mi się wydaje, że czas to mi tak przecieka przez palce, jak piasek, jak woda. I że właściwie to się już nic nie dzieje. No powiedz pan, dlaczego tak jest?
W słuchowisku pod tytułem Tak jest, panie majorze, według opowiadań Konrada Bartoszewskiego z tomu Sąd polowy, wystąpili Tomasz Bielawiec jako partyzant pseudonim Wir, Jan Wojciech Krzyszczak jako major pseudonim Stary, Józef Szopiński jako Stefan, Marcin Wąsowski jako partyzant pseudonim Kazanowa, Mirosław Majewski jako Jarema, Jacek Brzeziński w roli człowieka z zegarkiem i Maria Brzezińska w roli Janiny, kobiety strzegącej kościoła podczas okupacji. Wykonanie utworów muzycznych Szymon Lipiński. Adaptacja i reżyseria Maria Brzezińska. Realizacja akustyczna Jarosław Gołofit. Producent Radio Lublin 2016.